4 dni w tygodniu. 3 tematy, 2 godziny, 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
To dobrze. Powiedział nasz gość, że jest przygotowany.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zaprasza na dyżur solarny. To letnia odmiana prowadzonych przez Towarzystwo dyżurów astronomicznych, podczas których przez specjalne teleskopy można obserwować Słońce, a także porozmawiać na przykład o zjawiskach na naszym niebie. Dyżury odbywają się w środę co 2 tygodnie. Na dachu budynku jednostek międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy Alei Piastów. Udział w takich solarnych dyżurach jest bezpłatny. O tych dyżurach, o tym, jak można się zapisać na takie spotkanie, jak można spojrzeć Słońcu w twarz z bliska, porozmawiamy z naszym gościem. Ryszard Siwiec, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór raz jeszcze.
Tym razem oficjalnie.
Tak, oficjalnie. Bardzo się cieszę, że mogę Państwu przekazać trochę informacji, bo jednak patrzenie w niebo nie tylko relaksuje, ale również jest bardzo ciekawym zajęciem z dziedziny naukowej albo popularno-naukowej. I akurat mamy to szczęście, że nie musimy daleko wyjeżdżać, choć zazwyczaj obserwacje nieba kojarzą nam się z tym, żeby wyjechać troszeczkę za Szczecin, za to zaświetlenie, które przeszkadza.
To jest rodzaj choroby, prawda?
Tak.
Choroby, na którą wszyscy chorujemy. Choroby oświetlenia przestrzeni wokół nas.
Tak. I tutaj jest bardzo ciekawe, co pani redaktor powiedziała, bo z jednej strony bez Słońca nie da się żyć. Słońce jest konieczne. Natomiast te sztuczne światło w nocy już nie za bardzo. Ale natura tak nas jakby wyposażyła w to, co mamy, że jak mamy lato, to nie mamy nocy, a jak mamy te bardziej jesienno-zimowe miesiące, to mamy tej nocy sporo. I nasz oddział szczeciński, który, tylko przypomnę, był reaktywowany 11 lat temu przez grupę pasjonatów astronomii, działa bardzo prężnie. Z racji tego, że ja akurat należę też do zarządu głównego, to mam takie informacje, bardzo dumny jestem z tego, bo jestem szczecinianinem, że mamy największy w Polsce oddział miłośników astronomii.
To jest
około 200 członków. Mówię około, dlatego że
sytuacja jest dynamiczna.
Można się do nas zapisać. Bardzo zachęcam do zapisania się, bo wynika z tego mnóstwo bonusów życiowych. Jeżeli ktoś połknie bakcyla i będzie chciał bardziej aktywnie uczestniczyć, na przykład wyjeżdżać na różnego rodzaju obozy astronomiczne, wycieczki, i to nie tylko tutaj w kraju, ale troszkę i dalej, to już nasz oddział to organizuje. A oddziały w Polsce organizują również wycieczki na zaćmienia Słońca. Bardzo popularne. I do tej pory, jeżeli ktoś chciał zapisać się na taką zorganizowaną wycieczkę, no to szukał raczej w zagranicznych możliwościach, a teraz już nie musi. Po prostu wszystko będzie przygotowane i za całkiem niewielkie pieniążki, bo to zawsze jest budżetowo robione, może zobaczyć jedne z najpiękniejszych zjawisk, czyli totalne, całkowite zaćmienie Słońca i poczuć się tak jak właściwie osoby wybrane, czyli te, które zobaczyły, jak robi się noc w dzień, nagle przestają ptaki śpiewać. Robi się chłodno, spada temperatura o 16 na przykład stopni, wiatr i wychodzi korona słoneczna i pojawiają się gwiazdy w dzień. Takie rzeczy mogliśmy przeżywać na przykład w 1999 na Węgrzech, gdzie miałem taką przyjemność niedaleko Balatonu, lub na przykład w 2006 na pustyni właściwie w Egipcie, gdzie można było się jeszcze poczuć jak w książkach Henryka Sienkiewicza Faraon.
I Bolesława Prusa.
Tak, o właśnie, Bolesława Prusa, to jeszcze lepiej. W takim razie zapraszamy wszystkich, którzy chcą tą astronomię tak mocniej wciągnąć.
Przypomniało mi się takie spotkanie, bo kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z astrofizykiem, który robi zdjęcia różnym zjawiskom astronomicznym. Nie pamiętam, jakie było moje pytanie, nie jest to istotne. Ważniejsza była ta odpowiedź, bo powiedział, wie pani, bo różnica między nami jest taka, że pani pewnie nie wie, co będzie robiła i tu padła data odległa, bardzo precyzyjna, typu tam 5 sierpnia 2075 roku. Pani pewnie nie wie, ale ja wiem, że będę w takim i w takim miejscu naszego globu i będę obserwował zaćmienie Słońca. To oczywiście był przykład, bo pewnie nic takiego się w takim dniu nie dzieje, natomiast no, to jest planowanie, to mi się podoba. Ale porozmawiajmy o przedmiocie obserwacji. To jest żółty karzeł, wiek około 4 600 000 000 lat, przewidywana długość życia około 10 miliardów, co by wskazywało, że jesteśmy mniej więcej w połowie życia naszej najbliższej gwiazdy. Masa 300, oczywiście około 333 tysiące razy większa od masy Ziemi. Temperatura powierzchni 5500 stopni Celsjusza. Temperatura w jądrze 15 milionów stopni Celsjusza. To jest wszystko trudne do wyobrażenia, bo to są jednostki, które przekraczają po prostu to, czego możemy doświadczyć z naszej perspektywy.
Tak, wszystko się zgadza. To są takie dane encyklopedyczne, do których możemy bez problemu dotrzeć, wpisując Słońce i Wikipedia nam to poda. Natomiast przychodząc na ten nasz dyżur, kiedy on nastąpi, to wystarczy wejść na stronę Astronomia Szczecin, czyli www.astronomiaszczecin.pl. No to jest tak intuicyjne, łatwe do zapamiętania, że jak się wpisuje Astronomia Szczecin, to ta strona od razu wyskakuje. To tam mamy aktualne wiadomości, kiedy takie dyżury będą. Już na czerwiec są już dwa takie zaplanowane. Dlaczego mówię o stronie internetowej, a nie tylko o fanpage'u na przykład na Facebooku? Bo algorytmy Facebooka są takie, że nawet jak się kliknie społeczność Astronomia Szczecin, bo takowa też istnieje, to wcale nie jest powiedziane, że on nam pokaże, że ten dyżur jest. Czyli jak coś polubiam, no to niekoniecznie będzie ten Facebook za nas to pilnował. Ale jak my sobie raz na przykład na parę dni, czy raz w tygodniu wejdziemy na naszą stronę, to tam na pewno będą dane aktualne. I jak wybierzemy konkretną datę, która nas interesuje, tak jak co powiedziała pani redaktor z tym planowaniem, to oczywiście powinna być pogoda, no bo co z tego, że ja zaplanuję, jak na przykład będzie lało. Ale w przypadku Słońca nie musi być to idealna pogoda, bo dzisiaj na przykład trochę padało, a później były tak zwane okna pogodowe, czyli dziury w chmurach i panowie zrealizowali dzisiejszy dyżur. I obserwowali to Słońce. Zaraz powiem z grubsza, jak to się odbywa.
No tak, i co można zobaczyć?
I co można zobaczyć? Można oczywiście dużo zobaczyć, ponieważ nasza centralna gwiazda właściwie w swojej masie ma 99% około układu całego słonecznego, czyli no jest duża. Jest. W związku z tym dzieją się na niej różne ciekawe rzeczy. I jakie to są rzeczy, to na tym dyżurze się dowiadujemy, że na przykład, ja tylko będę spoilerował takie maluteńkie hasiątka, że jest jakiś cykl, prawda? Czyli, że raz na 11 na przykład lat pojawia się więcej plam na tym Słońcu. co to są te plamy.
No właśnie.
Dlaczego się pojawiają?
Czym są plamy?
Czym
na
są? To wszystko dowiemy się albo wchodząc na Google, jak już chcemy to wiedzieć, ale lepiej, jak przyjdziemy na taki dyżur. Bo nagle jak tą plamę nie tylko dowiemy się, dlaczego ona tam jest, czym ona jest, tak? Ile ma mniej więcej stopni, na przykład jak ktoś jest dociekliwy, to potem wkładamy oko do okularu specjalnego teleskopu solarnego i możemy ją zobaczyć na żywo. Albo w drugim teleskopie rzutujemy ją i pokazujemy, jak bezpiecznie obserwować. Bo ze Słońcem, no niestety, zawsze zaczynamy od BHP. Jeśli mamy lornetkę albo jakiś inny instrument optyczny, to broń Boże, żeby popatrzeć w nim, jakby powiedzieć, bez żadnych zabezpieczeń na Słońce, bo to tylko możemy spojrzeć dwa razy. Raz lewym, raz prawym okiem i koniec. Dlatego BHP przy Słońcu jest bardzo ważne i na tych dyżurach dowiemy się, jak mając domowe lornetki czy jakieś małe teleskopy, moglibyśmy sami taką obserwację wykonać. Dowiemy się również, jak ewentualnie zbudować takie okulary słoneczne albo inne filtry, które pozwolą nam na przykład na takiej wycieczce, na zaćmienie móc dostrzegać te wszystkie elementy, o których w tej chwili mówię, w sposób bezpieczny. Więc jak przyjdziemy na dyżur, to raz, że zobaczymy instrumenty, które są nietypowe, dlatego że teleskopy słoneczne no mają takie specjalne filtry, które przepuszczają taką falę, która akurat dla Słońca, to jest H-alfa, jest idealne, żeby wszystkie te twory, na przykład protuberancje, wielkie wybuchy i tak dalej, zobaczyć własnym okiem. Ja nie chcę w tej chwili za mocno zachęcać, chcę tylko trochę zachęcić.
Bo dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko te dyżury znikają. Mamy ograniczoną ilość gości. Jak koledzy puszczają zapisy, to nieraz 2-3 godziny już nie ma miejsc. Dlatego chciałbym zachęcić najwyżej tych, którzy poczuli już w środku chęć zobaczenia tego Słońca, bo okazuje się, że Szczecinianie, bo głównie Szczecinianie przychodzą do nas, chociaż zapraszamy wszystkich, no są dosyć mocno zainteresowani kosmosem. I po wyjściu z takiego dyżuru zazwyczaj część tych osób wraca na następny albo przyprowadza kogoś następnego, ale to ci, którzy byli 2-3 miesiące wcześniej, się denerwują, że już nie ma miejsc. Więc na tę chwilę mamy bardzo, bardzo taką miłą sposobność do tego, że jest nas już bardzo dużo i mamy co robić i mamy tą działalność społeczną bardzo taką satysfakcjonującą nas.
Mhm. A czy jeśli ktoś chciałby przynajmniej spróbować zapisać się na taki dyżur solarny, doświadczyć tego, to czy trzeba mieć dużą wiedzę, jeśli chodzi o astronomię, czy to jednak wystarczy to po prostu zainteresowanie, ta pasja odkrywania, ciekawość świata, tego, co nad
zapraszamy
nami?
Wszystkich, to znaczy teoretycznie nasz regulamin, który jest uzgodniony z ZUT-em, bo to jest...
Gościcie w pomieszczeniu.
Tak, tak. Mamy dzierżawę tegoż tarasu z teleskopem, właśnie z teleskopami, bo tam jest ich więcej. Ustaliliśmy, że wszystkich od 10 roku życia w górę zapraszamy. Dlaczego? No jednak jest to taka, po pierwsze, z jednej strony atrakcja, ale z drugiej należy zachować pewną ostrożność. Jesteśmy bardzo wysoko, na powiedzmy prawie 10 piętrze, tak, bo wjeżdżamy windą na powiedzmy 8, ale jeszcze dwa takie piętra wychodzimy na taras. Doznajemy oczywiście takich pięknych widoków, bo Szczecin z takiej perspektywy jest również piękny, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Ale też musimy być ostrożni, żeby z tymi barierkami odpowiednio nie zbliżać się tam, gdzie nie potrzeba, więc potrzeba trochę takiej dyscypliny. Poza tym ostatnie schody, które są do obserwatorium, są bardzo strome. To jest tak jak na statku, prawie że na trap się wchodzi, więc osoby, które mają no niestety trudności z pokonywaniem takich rzeczy, no to tu będą lekko wykluczone, ale to już wynika z konstrukcji tego budynku i zachowując pełne BHP, jeżeli ktoś czuje się na siłach, bo robiliśmy również i astronomię dla seniorów i panie, nasza najstarsza słuchaczka miała 85 lat, weszła, nie ma problemu. Oczywiście zachowując wszystkie zasady powolnego wchodzenia po takich stromych schodach. Ale kiedy już tam jesteśmy i możemy sobie tym teleskopem dużym no poszaleć, bo każdy, który chce dotknąć, który chce nastawić ten teleskop, taką przygodę z nami przeżywa. No, nie chodzi nam o to, żeby biernie postawić ludzi w kolejce, tylko żeby mogli sami sobie pokręcić tymi okularami, ze znajomymi, jak to zrobić, jak odnaleźć, jeżeli w przypadku Słońca to jest bardzo proste, ale powiedzmy przy nocnych obserwacjach, jak znaleźć taki obiekt. Rozdajemy różnego rodzaju pomoce, mapki nieba, uczymy tego nieba, jak zorientować się, co jest gwiazdą, a co jest planetą. Co to odróżnia? To jest taka wiedza dzisiaj, ktoś by powiedział, a po co mi, ja mam wszystko w smartfonie. No dobra, no ale możesz kiedyś tego smartfona nie mieć lub będzie inna okoliczność, gdzie warto by taką wiedzę posiadać. I oczywiście
oprócz... No to jest chyba też taka różnica jak między graniem w piłkę po prostu na murawie, kiedy chłopaki sobie grają, albo dziewczyny sobie grają, a w komputerze, w grę jakąś,
czyli e-sportowiec, tak? No, tak.
Nie, no bo to po prostu się czuje. Namacalnie można poczuć kosmos, chociaż trochę się przybliżyć do gwiazd.
Tak. Przybliżamy osoby, które chciałyby troszeczkę zaznajomić się z niebem. Mamy wyjątkowy oddział, który rozrósł się, no można by powiedzieć, nie wiadomo kiedy, tak jakoś spontanicznie, no bo dobre wiadomości, jak się rozchodzą. Nie mieliśmy jakichś negatywnych, typu Jezu, ja myślałem, że... Oczywiście są rozczarowania przy teleskopie. Jeżeli się ogląda...
Nie wierzę.
Jeżeli się ogląda tylko obrazki z Hubble'a, czy teraz Jamesa Webba i widzi się, że taka, nie wiem, jakaś mgławica albo jakaś planeta wygląda tak, jakby się ją miało wielką, a potem przez ten niewielki teleskop jednak jest to jakaś miniaturka, to owszem, zdarza się raz na jakiś czas, powiedzmy, głos
rozczarowania.
Ale 99%, tak jak powiedziałem, że masa Układu Słonecznego jest w 99% w Słońcu, jest zazwyczaj, wow, jakie to jest piękne. No bo zobaczyć na przykład, nie wiem, no pierścienie Saturna, czy pasę na Jowiszu, czy jak rzuca na przykład księżyc Jowisza cień na planetę, albo wielką czerwoną plamę. To są wszystko rzeczy, które, no można by powiedzieć, dzięki instrumentom, jakie posiadamy, wszyscy, którzy przyjdą na nas, zobaczą sami, nie na żadnych ekranach, wkładając oko i bezpośrednio ten obraz we własnym tutaj mózgu odczytują.
Jak obserwacje nieba zmieniają człowieka? Czy zmienia się chociaż trochę perspektywa? Bo ja wierzę oczywiście w to, że w tym wszystkim jest wielki walor poznawczy, estetyczny, ale myślę o czymś takim może głębszym, nie wiem, to pytanie.
O, tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja już 4 dekady to robię. To jest taka moja, miłość. Już w technikum się zakochałem. No, pojechałem na wykopki, bo wtedy jeszcze za komuny wykopki były obowiązkowe. I jak zobaczyłem, jak wygląda piękne niebo na wsi, no to już jak wróciłem...
Gdzie nie ma tych wszystkich świateł,
gdzie
latarni.
Nic nie było, mówiąc krótko, więc było tak, jakbym był tym jaskiniowcem, ta droga mleczna. No po prostu było tak dużo gwiazd, że nie można było się zorientować, co jest co. Bo tutaj z miasta tylko zobaczymy te takie najjaśniejsze gwiazdy i można byłoby się tych układów nauczyć nawet. Natomiast jak się wyjedzie w takie ciemne niebo, to mózg szaleje. To są już 1000 gwiazd, które dostrzegamy gołym okiem. No i to na mnie wpłynęło bardzo mocno. Ja postanowiłem zgłębić tą piękną naukę. A jeszcze przy okazji leciała kometa Halleya, no to już w ogóle. Trzeba było zbudować ten teleskop. No, dlaczego zbudować? Ponieważ teleskopów nie było w sklepach. Nie było żadnych sklepów z teleskopami. Po prostu nic nie było.
Przypomnijmy, to był PRL.
Tak, to był 85-86 rok i robiło się to tam z różnych tam rozkręcanych lornetek gdzieś albo innych.
Ma pan jeszcze ten swój teleskop?
Oczywiście, wszystko. Ja należę do pokolenia zbieraczy i nie rozstaję się ze sprzętem optycznym. No, tutaj rodzina się śmieje, że już tam niedługo muzeum będę mógł z tego zrobić, ale tak naprawdę to te instrumenty, którymi, nazwijmy to, odkrywałem tą astronomię, czyli po raz pierwszy dostrzegałem, no to mają dla mnie wartość mocno sentymentalną. I nie pozbywam się sprzętu. Dzisiaj młodzi zupełnie inaczej do tego podchodzą. Kupują nowy teleskop, tamten szybko, pach, na Allegro, następny. Poza tym ja jestem jeszcze z epoki, gdzie się fotografowało analogowo. Czekało się cały miesiąc, aż się film skończy. Nie wiadomo, czy się naświetlił, nie wiadomo, czy była ostrość. Dzisiaj od razu na aparacie cyfrowym.
Ale to przypomnijmy, dlaczego? Dlatego, że na kliszy było, powiedzmy, 36 klatek do wykorzystania, w związku z czym przecież to był taki materiał, który trzeba było szanować, więc... No, nie mówiąc o tym, że to drogie było po prostu i trudne do dostania też, w związku z czym czekało się, póki się cała klisza nie zapełniła.
Tak, tak. Natomiast...
I dopiero wtedy wywoływało i patrzyło, jaki jest efekt, albo był, albo wręcz przeciwnie.
Dzisiaj jak obserwuję komety, na przykład w nocy, to już rano na Facebooku mogę dać zdjęcie, tak? Czy tam innego obiektu. A kiedyś to było tak, że nie tylko się czekało miesiąc czasu, ale ja pamiętam nasze sztandarowe czasopismo Urania, tak zobaczyłem ogłoszenie, że jest do sprzedania soczewka i pojechałem do Krakowa specjalnie, żeby ją nabyć, to pani powiedziała, no ale to 3 miesiące temu była, ale ją przedwczoraj dostałem dopiero. Także ta inercja w informacji była ogromna. Dzisiaj w ogóle to jest nie do jakby nawet wyobrażenia, ale przecież to było całkiem niedawno. No, jak widzicie państwo, życie szybko mija, więc warto podnosić głowę. Widzimy, ile na Ziemi jest kłopotów. A pani redaktor powiedziała o tym wymiarze głębszym. W astronomii jest tak, że oprócz tej astronomii obserwacyjnej, tej takiej bliskiej, tymi teleskopami, możemy pokusić się jeszcze o kosmologię. Niektórzy mówią, że to jest taka naukowa religia. Jak powstał ten wszechświat, jak mógł powstać właściwie, bo jak powstał, to jest obrazobójcze. Wiele osób powie, przecież tego nie wiemy, prawda? Bo to jest teoria, oczywiście to jest teoria naukowa. A wiele osób myli teorię od teorii naukowej. Teorii naukowej, jeżeli mamy jakiś test do udowodnienia, to ona musi być udowodnione w konkretnym, mniej więcej sensownym czasie. A taka teoria, czy tam coś istnieje lub nie istnieje, może być nigdy nieudowodnione i wtedy jest tylko teorią. Więc kosmologia jest również ciekawa. Warto troszeczkę liznąć fizyki. Ja wiem, że tutaj wchodzimy w takie ścisłe przedmioty i my wiemy, że językiem fizyki jest matematyka. Matematyki się nie zawsze tak jakby bardzo lubi, ale możemy poznawać twardo astronomię, czyli konkretnymi zjawiskami, obserwacjami, obliczeniami, różnym, no, taką pasją bardziej naukową, ale możemy zostać przy tej warstwie estetycznej, podziwiania, a dochodzimy też i do takiej, ja nazywam, warstwy psychologicznej, no pewnego odprężenia, bo jeżeli spojrzymy na ten bezkres nieba, że tych gwiazd nie da się policzyć. Jeżeli w naszej galaktyce jest, powiedzmy, szacuje się około 200 miliardów gwiazd, plus minus 100 miliardów. Jeśli tych...
Plus minus.
Tak. Jeżeli tych galaktyk różnych i tak dalej jest znowu setki miliardów, jeżeli te miliardy z tymi miliardami, to już się zaczynają takie liczby robić, które na Ziemi ciężko ogarnąć, bo one nie funkcjonują. Czyli jest tego tak dużo. Poza tym zakres obserwacji naszego kosmosu jest oczywiście też ograniczony, wiadomo, prędkość światła i tak dalej, więc on może być całkowicie, ten horyzont, jeszcze większy niż tak jak od tych 14 miliardów lat ten nasz wszechświat istnieje. I te wszystkie ciekawostki, które są w nas, czyli od tych obserwacji prostych, solarnych, które jak przyjdziemy na ZUT i dokonamy, poprzez różnego rodzaju na przykład obserwacje gwiazd zmiennych, bo mamy też taką minisekcję, poprzez obserwacje na przykład komet, które ja kocham, bo każda kometa jest inna, za każdym razem nigdy nie było dwóch takich samych i to jest też fascynujące, aż do powiedzmy kosmologii czy jakichś innych dziedzin związanych z astronomią, można u nas w naszym oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii praktykować. Ponieważ oprócz dyżurów wspomnianych tutaj przez panią redaktor i czynionych przez nas, są jeszcze wykłady. I to bardzo ciekawe wykłady. I to nie tylko robione przez miłośników astronomii, ale również i zawodowych astronomów, astrofizyków. Mamy przecież wspaniałą kosmologię na naszym Uniwersytecie Szczecińskim. To jest na Wydziale Matematyki i Fizyki na Wielkopolskiej. To jest grupa Szczecińska Grupa Kosmologiczna, chyba z pięcioma najbardziej wybitnymi w Polsce, więc możemy też czerpać tą taką wiedzę stricte fachową, ale też możemy posłuchać zaproszonych gości przez nas. Ja na przykład 5 lat temu przestałem tak mocno lękać się na przykład promieniowania, tak? Bo dopiero zrozumiałem, co to jest to promieniowanie. No bo boimy się tego, czego nie widzimy oczywiście, nie? Jak się mierzy, że jest jakaś jednostka typu Gray, która jest szkodliwa, która nie jest szkodliwa, dlaczego u tego dentysty powiedzmy niekoniecznie już będę leciał po ten fartuch ciężki, żeby się bać tego. I takich ciekawostek nawet wokół astronomii jest bardzo dużo. Także ja jestem przeszczęśliwy, żeśmy się reaktywowali 11 lat temu i tak ładnie rozwijamy i tylko wystarczy chcieć. To nic nie kosztuje. A jak się zapiszemy i zapłacimy te 50 zł składki, naprawdę symboliczne na rok, to mamy dostęp do wszystkiego właściwie, co sobie zamarzymy. Od tych wycieczek, wyjazdów, astroparty, czyli pojechania na przykład do najciemniejszego miejsca w Polsce, Zatomia 150 km stąd, zobaczenia, nie wiem, 12 czy 15 teleskopów możliwością włożenia oka do każdego, łącznie z wielkim 60-centymetrowym tak zwanym teleskopem SOWA w Polsce. No to są bajki. Kiedyś to było moje marzenie, dzisiaj w tym marzeniu ja się realizuję i Państwa serdecznie do tego zapraszam. Tylko chcieć spojrzeć w niebo.
To jest ładna puenta naszego dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Ja jeszcze powtórzę ten adres ptma@ptma.szczecin.pl, tak? Dobrze powiedziałam?
Wystarczy astronomia.szczecin.pl albo astronomia Szczecin wpisać w Google, tylko te dwie frazy i wyskoczy nam bez zapamiętywania naszej strony lub też na Facebooku, ale myślę, że strona jest bardziej
raczej
wiarygodna i aktualna. Także proszę tam zaglądać i nie bać się nas odwiedzać.
Dziękujemy za to zaproszenie. Ryszard Siwiec, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Szczecinie. I kończymy Radio Szczecin na wieczór. Karolina Stefaniak, Wawrzyniec Szwaja, Agata Rokicka. Dobranoc.
Dobranoc.